Radio Kraków Kultura.
Bardzo często opowiadam Państwu, że no można tak sobie pomyśleć, że nasza tożsamość to jest tożsamość w dużej mierze złożona z opowieści tych, które usłyszeliśmy jako dzieci, tych, w które wsłuchujemy się, nawet wczytujemy już jako dorośli. I wydaje się, że to spojrzenie na tożsamość, na podmiotowość, ono jakoś bardzo mocno rezonuje z tym obszarem, który dzisiaj będziemy wspólnie eksplorować. Skoro mówimy o opowieściach, to może przywołam Państwu taki cytat. W latach 70. pani Katarzyna C. z okolic Jasła napisała tak: przepraszam za brzydkie pismo, za błędy, nieodpowiednie wyrażenia i nazwy. Pisze to ręka prawdziwie wiejskiej kobiety, spracowana, trzęsąca i nieuczona. Ale wiem, że to moje pismo pójdzie do ludzi mądrych, więc jak tylko będą chcieli, to przeczytają i zrozumieją. Jest taka, która przeczytała i zrozumiała i w ten sposób powstała książka. Przepraszam za brzydkie pismo, pamiętniki wiejskich kobiet. Wydaje się, że to jest kolejny głos, który zwraca nas w stronę no właśnie wiejskich, ludowych korzeni, które często są uogólniane, a my dzisiaj będziemy to trochę komplikować. Spróbujemy się teraz połączyć, mam nadzieję, że nam się to uda, z Antoniną Tosiek, autorką tej książki. Halo, halo, dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry, cześć.
Witaj, Antonino. Ja przedstawię ci tylko, dodam, że jesteś badaczką dwudziestowiecznej diarystyki ludowej, a także poetką i krytyczką. Jesteś autorką tomów poetyckich, storytelling i żertwy. Za tę drugą moja dzisiejsza gościni otrzymała Nagrodę Szymborskiej, także Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. No a dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać pod pretekstem niedawnej premiery tejże książki właśnie. Przepraszam za brzydkie pismo. No właśnie, trochę musiałaś ponurkować, ale wydaje się, że to twoje nurkowanie w pamiętnikach, we wspomnieniach, to ono ma swoją historię i to wcale nie jest taka krótka historia.
Po pierwsze, to bardzo dziękuję, że powiedziałeś, że przeczytała i zrozumiała. Mam nadzieję, że chociaż liznęła trochę prawdy, bo zrozumienie to bardzo duże słowo. Tak, no zanurkowałam w pamiętniki, a wydarzyło się to właściwie to trochę przez przypadek, dlatego że ja na pierwszym roku studiów polonistycznych znalazłam wybór pamiętników, wybór z lat 50., ale pamiętniki były spisane w połowie lat 30. I na początku byłam przekonana, że to jest beletrystyka, że to niemożliwe, żeby taka rzecz istniała i żebyśmy się nigdy o niej wcześniej nie dowiedzieli, albo żebym ja się o niej nigdy wcześniej nie dowiedziała. Okazało się, że owszem, że to jest konkurs pamiętnikarski zorganizowany przez Instytut Gospodarstwa Społecznego i przez Ludwika Krzywickiego i że faktycznie takie pamiętniki powstały. Co więcej, powstawało ich potem bardzo, bardzo, bardzo wiele i to była tradycja, która jakoś mnie zupełnie ominęła. Co więcej, przez 5 lat studiów polonistycznych nigdy ona się nie pojawiła. No i wtedy stwierdziłam, że to jest tak i kawałek i literatury, i historii, który mnie fascynuje nieporównywalnie bardziej z czymkolwiek innym, co się wydarzyło w ogóle w historii pisania w XX wieku. No i tak właśnie się zanurzyłam.
Zanurzyłaś się, a dzięki temu, że ty się zanurzyłaś, to my teraz też się możemy zanurzyć, ale to wnioskuję z tej twojej opowieści, że no, ten nazywany szumnie zwrot ludowy w twoim życiu wydarzył się jeszcze długo przed tym, zanim on się wydarzył w przestrzeni publicznej. Czyli to nie jest tak, że ta książka jest odpowiedzią na kolejne opowieści, które dotykają, czy mają dotykać korzeni, tylko to jest efekt takiej długoletniej, wieloletniej fascynacji.
Ach, no niestety tej książce się przydarzą takie komentarze, że ona jest po prostu jakąś próbą skapitalizowania danych emocji i że po prostu troszkę jest skokiem na modę. Ale nie, no, ja zaczęłam się zajmować pamiętnikami w 2016 roku. Wtedy mieliśmy Jana Sowę, Fantomowe Ciało Króla, świetną książkę o takiej szkatułkowej kolonizacji klasy chłopskiej i o przeciągu rewolucji i to, że w ogóle zapomnieliśmy trochę rewolucji awansu klasowego z połowy XX wieku, ale tak naprawdę ja wtedy jeszcze trochę funkcjonowałam po omacku, kiedy mówiłam o tym, że klasa ludowa pisała i to pisała bardzo dużo i to nawet niespodziewanie dużo, to trochę wszyscy na mnie patrzyli z podełba, bo wtedy o pamiętnikach mówiło się tylko i wyłącznie, no w ogóle po pierwsze to mówiło się w PRL-u, a w XXI wieku już tak raczej nie za dużo i mówiło się o nich jako właśnie o takich no, rzeczach socjologicznych czysto, które się nam przydarzają do jakichś tam tabelek. No i wtedy o zwrocie ludowym, o nurcie ludowym jeszcze raczej nie słyszano, przynajmniej ja nie słyszałam, a cała reszta mnie w jakiś sposób dogoniła. Dlatego ja już pracowałam nad tą książką, ale już od paru lat funkcjonował na stronie czasokultury.pl mój cykl pamiętnikarski o pamiętnikach mężczyzn pochodzących ze wsi, a potem także o pamiętnikach kobiet pochodzących ze wsi, a potem się pojawiły Chłopki, Adam Leszczyński, Kasper Pobłocki,
a no właśnie.
Michał Ruszer.
Trochę nam, Antonino, uciekasz, ale to my się tym nie przejmujemy. Wierzymy w dobrą wolę naszych słuchaczy, to tylko trochę uciekasz. My państwa przepraszamy za to, ale jak chce się połączyć kilka osób, które znajdują się w różnych miejscach na świecie, to tak to czasem wygląda, ale łączy nas opowieść. To jest dla mnie bardzo ciekawa perspektywa, bo no, to ona umożliwia zadanie takiego pytania o to, co cię pociągnęło w tych opowieściach. To znaczy, co sprawiło, że te wspomnienia, czy Chłopów, czy właśnie potem o tym będziemy dzisiaj mówić, o wiejskich kobietach, co sprawiło, że one cię zatrzymały na dłużej, bo jestem głęboko przekonany o tym, że jeśli postanawiamy oddać czemuś sporą część swojego życia, to że najpierw musimy w sobie znaleźć odpowiedź na to, dlaczego czy czym to zaangażowanie chcemy uzasadnić. I jestem ciekaw, co to było w twoim przypadku. Co sprawiło, że pomyślałeś sobie, o, to jest ląd, który chcę eksplorować, który chcę odkrywać.
No po pierwsze, jest to właściwie jedyne źródło, które umożliwia nam odkrywanie jakiejś wyjścia.
Oj, przepraszam, przepraszam cię, Antonino, musimy na chwilę przerwać, bo uciekasz nam mocno, mocno. Mam nadzieję, że to naprawimy w ciągu najbliższych kilku minut.
Radio Kraków Kultura.
Żywe radio, jesteśmy na żywo i teraz otrzymałem informację, że już wrócimy, że nam się uda porozmawiać. Wróćmy do tego pytania. Pytałem cię o to, co sprawiło, że pomyślałaś sobie, że właśnie ten świat pamiętnikarski i świat wspomnień z polskiej wsi to jest twój świat, świat, który chcesz odkrywać.
Po pierwsze, wszystkich bardzo przepraszam, ale jestem na wsi.
No właśnie. Jesteśmy na żywo, my tutaj nie udajemy, to się zdarza i się w ogóle tym nie przejmujemy. Może teraz się uda.
Dobrze, dlaczego sięgnęłam po te pamiętniki? No po pierwsze dlatego, że to jest... Mnie to absolutnie zafascynowało. Jakim językiem te kobiety o sobie pisały? Dlaczego pisały? Że tak naprawdę po raz pierwszy bardzo wiele z nich nazwało różne swoje emocje i doświadczenia, których nie mogły wypowiedzieć nigdy wcześniej. I mnie zszokowało to, jaka w ogóle była skala tej inicjatywy, dlatego że do lat 90. w konkursach pamiętnikarskich, oczywiście nie tylko dla mieszkańców i mieszkanek wsi, spłynęło w sumie 900 tysięcy rękopisów. To jest zryw, który po prostu jest nieporównywalny absolutnie z niczym innym. A kiedy sięgnęłam po pamiętniki kobiet i zobaczyłam, z jakich powodów i jakie potrzeby one nazywają w tych pamiętnikach, jakim językiem o sobie piszą, to też zrozumiałam, że nasze takie kolektywne wyobrażenie o tym, czym jest kobiecość na wsi, jest absolutnie błędne. Że nasze wyobrażenie PRL-u tak naprawdę i emancypacji PRL-owskiej również jest w dużej mierze fałszywe, bo uważam, że jednego PRL-u absolutnie nie było, tak jak w ogóle uważam, że jest jedna przeszłość, ale nie było jednej historii. A okazało się, że tej historii jest wielość i różnorodność i moja książka powstała właśnie trochę z takiego impulsu, z takiej potrzeby opowiedzenia tej różnorodności i trochę jej przywrócenia, bo mam wrażenie, że trochę sobie zaczęliśmy wzajemnie opowiadać siebie ogólnikami, a chyba trzeba trochę zrobić krok do tyłu.
No właśnie, ciekaw jestem w związku z tym i znowu, nie wiem, czy to nie jest zaproszenie do uogólnień, ale może nam się uda. Które z tych mitów, czy pewnych właśnie zakorzenionych silnie w kolektywnej świadomości stereotypów zweryfikowałaś, przeglądając te pamiętniki?
No to zacznijmy nie wiem, czy to jest taki stereotyp, który funkcjonował długo. Mam wrażenie, że te najnowsze niektóre opracowania, one nam trochę coś takiego zaproponowały. Absolutnie nie uważam, że intencja ich była zła, ale po prostu tak się trochę wydarzyło, dlatego że kiedy się próbuje popularyzować naukę i historię, to czasami do różnych uogólnień dochodzi, czyli kwestia w ogóle tożsamości kobiet pochodzących ze wsi w dwudziestoleciu międzywojennym. Bo nie jesteśmy sobie w stanie opowiedzieć chłopki pochodzącej ze Śląska i chłopki pochodzącej z Polesia, tak jakby łączyło je cokolwiek innego poza słowem chłopka i pokolenie, w którym się urodziły. Bo to są zupełne przepaści cywilizacyjne. Na Śląsku 5% kobiet wiejskich nie potrafiło pisać, na Polesiu 5% kobiet wiejskich potrafiło pisać. Dokładnie w tym samym czasie. No i to jest oczywiście kwestia związana ze dwudziestoleciem międzywojennym i zupełną przepaścią w industrializacji, w mechanizacji rolnictwa, na terenie różnych zaborów. No a potem historia PRL-u i przede wszystkim takimi tematami, które mnie jakoś najbardziej zdziwiły, to jest właśnie ta opowieść o na przykład o dostępie do aborcji i o tym, że PRL oczywiście wprowadził legalną aborcję, dostępną na życzenie. Kiedy przeczytałam dane Gustowskiej, okazało się, że w 2013 roku policzono, że z tych pokoleń urodzonych w 20., 30., 40. latach nawet 5% kobiet dokonało aborcji. No to są faktycznie bardzo duże dane, ale potem okazuje się z tego, co przeczytałam w pamiętnikach, że tak naprawdę legalna i dostępna aborcja była w miastach, a nie na wsiach. Dlatego, że jeżeli kobieta ma do przejechania na przykład, nie wiem, 40 kilometrów do ośrodka zdrowia, bo jeszcze w latach 70., mimo że nam się wydaje, że PRL oczywiście umożliwił taki skok cywilizacyjny również w procesie medykalizacji, no to jednak w latach 70. na wsiach pracowało tylko 5% lekarzy i lekarek. No i taka kobieta nie dość, że musi do takiego lekarza dojechać, to jeszcze musi zmierzyć się z tym, że to jest lekarz najczęściej pracujący w jakiejś niewielkiej miejscowości, który może na przykład mieć przekonania nielicujące z wolnym dostępem do aborcji i może jej tego odmówić. I w pamiętnikach takich historii są setki, są naprawdę setki.
Myślę,
a kolejną rzeczą, kolejną rzeczą to jest też właśnie ta opowieść o tym, że tak bardzo rolnictwo się zmieniło w latach 60., no bo mechanizacja, bo kombajny, bo traktory, bo snopowiązałki zmieniło się niesamowicie. Faktycznie wydarzyła się rewolucja, ale w pracy męskiej, a nie w pracy kobiecej.
Ty piszesz o przywiązaniu do ziemi, tak piszesz o tym, że PRL tak naprawdę kobiety przywiązał do ziemi i ten moment, w którym pojawiła się nadzieja na to, że być może coś można zmienić, to ostatecznie właśnie te różne systemowe transformacje i przekształcenia doprowadziły do tego, że miejsce kobiety tak naprawdę się nie zmieniło, że ona cały czas była robotnicą, opiekunką, no i równocześnie jeszcze tą, która musi sprawować kontrolę nad całym przedsięwzięciem, jakim jest gospodarstwo i rodzina.
Tak, a co więcej, jeszcze PRL rzucił jej takie wyzwanie, że ona ma być kobietą ze wsi, ale ma na przykład wyglądać jak mieszczka, albo ma wychowywać swoje dzieci po miejsku i ma gotować po miejsku, więc ma się dostosowywać do rewolucji społeczno-politycznej i do tego, że nowoczesność kroczy do przodu, a z drugiej strony ma pracować w tradycyjny sposób. Dlatego to jest taka rzecz, która mnie absolutnie zszokowała. Są dane dotyczące, to są badania Jana Cużytka z lat 30., który policzył, ile średnio pracują kobiety na wsi i średnio wychodziło mu, że one pracują 500 godzin rocznie dłużej niż mężczyźni. Okazuje się, że w latach 60. i 70. tych godzin było jeszcze więcej, bo one podchodziły pod 600. W latach 70. średnio gospodyni wiejska sypiała, to tak wynika z badań Stefanii Śliwińskiej, 5 godzin 25 minut. Więc nawet nie tyle, że praca została ułatwiona przez mechanizację, co rzuciła nowe wyzwania i rzuciła nowe obowiązki kobietom, no bo musiały się modernizować w takim samym tempie jak inne przestrzenie. Pracować tradycyjnie, dbać o tradycję, a z drugiej strony mieć trwałą, mieć dzieci, które będą, nie wiem, miały zawsze zmieniane ciuchy na WF i jeszcze do tego gotować pomidorówkę. Więc te wszystkie, no a do tego robić w polu.
Myślę, że warto zaznaczyć w tym miejscu i przypomnieć, jeśli są tacy spośród państwa, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, że to wszystko wiemy, a w zasadzie dowiedziała się tego nasza autorka, głównie właśnie przeglądając pamiętniki wiejskich kobiet. Powiedziałaś o tych tysiącach, setkach tysięcy pamiętników, które zostały wysłane do różnych redakcji. Chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali właśnie o tym pamiętnikarstwie, to znaczy skąd to się wzięło w ogóle, że pojawiły się takie konkursy i że one no, zdobyły sobie tak wiele zainteresowanych osób.
No, tradycje pamiętnikarstwa konkursowego, po pierwsze to jest ważne, żebyśmy powiedzieli o tym, że to jest fenomen nieporównywalny z niczym innym na świecie. Znaczy nie ma zrywu piśmienniczego w żadnej innej historii literatury światowej. I to jest absolutnie niesamowite, że my tak naprawdę trochę wyparliśmy tę historię, a zawdzięczamy tę tradycję, jej początek, no, ojcom polskiej socjologii, czyli Florianowi Znanieckiemu i Ludwikowi Krzywickiemu. Florian Znaniecki rozpoczął konkurs na chłopa polskiego, czyli na listy i pamiętniki chłopów emigrantów do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku, a kiedy wrócił do Polski, to postanowił metodę biograficzną, bo tak to się profesjonalnie nazywa, przełożyć na nasz polski grunt, a potem dzięki Ludwikowi Krzywickiemu, dzięki Józefowi Hałasińskiemu, czyli z jednej strony badaczom wsi, ale także właśnie no, ojcom założycielom polskiej socjologii, te konkursy się rozwinęły. Oczywiście one tak naprawdę rozkwitły w PRL-u, bo w niektórych latach, w latach 60. szczególnie, rocznie organizowano 100-parędziesiąt konkursów, bo organizowały je nie tylko instytucje naukowe, ale także poszczególne redakcje, na przykład właśnie konkurs na pamiętniki młodego pokolenia wsi Polski Ludowej współorganizowały redakcje Filipinki albo Przyjaciółki. Więc ta tradycja się rozwijała. Rozwijała się do lat 90. do momentu, kiedy infrastruktura po prostu została zabita, zwinięta absolutnie i wtedy pamiętnikarstwo tak naprawdę no niestety umarło. Ale pisali wszyscy. Pisali uczniowie, pisali marynarze, pisały nauczycielki, pisali mieszkańcy takich miejscowości, dużych miejscowości, mniejszych miejscowości, pisali więźniowie. Tych konkursów mamy naprawdę najprawdopodobniej przez cały XX wiek. Z moich badań wynika, że zorganizowano nieco ponad 1500 konkursów, z czego nawet 1/3 była właśnie poświęcona mieszkańcom i mieszkankom wsi. Bo ta tradycja na wsi, ona trwała najdłużej i trwała najintensywniej z tego powodu, że bardzo wiele tych poszczególnych pamiętników i fragmentów była publikowana w prasie rolniczej i wiejskiej, a wcześniej chłopskiej, więc jakoś istniało to w takiej kolektywnej świadomości, że jest coś takiego jak typ wypowiedzi pamiętnikarskiej, jeżeli tak to możemy nazwać. Co więcej, bardzo wiele moich bohaterek, oczywiście to jest też ważne, żeby powiedzieć, ja pracuję na rękopisach znalezionych w archiwum, nie pracuję na tych publikowanych pamiętnikach, bo one były poddawane oczywiście redakcji i cenzurze.
I cenzurze, no właśnie, bo przecież te pamiętniki były także wykorzystywane do celów propagandowych. I to jest ważne, żeby zaznaczyć, że to, co tobie udało się znaleźć, do czego tobie udało się dotrzeć, a przejrzałaś ponad 800 tych pamiętników i w oparciu o taką liczbę powstała ta książka, to są te rękopisy w bardzo dużej mierze odrzucone. Te, które otrzymały etykietę nieinteresujące, bezwartościowe. Nawet jeśli na przykład próbowały podejmować jakieś nieoczywiste formy literackie. Bazowałaś na żywej materii poplamionego zmarnowanego, spracowanego papieru.
Tak, i dla mnie w ogóle materialność tych tekstów jest też bardzo istotna, bo często te kobiety pisały na tym, co im się udało zorganizować. No, przed wojną zorganizowanie papieru i atramentu wcale nie było takie oczywiste. Jeden z moich ulubionych fragmentów pamiętnika to jest autorka pisze, że bardzo, bardzo, bardzo przeprasza, bo jej gęś zrobiła szczerbę w papierze, ale nie stać jej na to, żeby kupić nowy kawałek papieru kancelaryjnego. Albo pamiętnik z lat 60. spisany na wyprasowanym i takim osuszonym opakowaniu po twarogu krajanka. No i to są takie wchodzenie w relacje z papierem, które sobie bardzo cenię. Tak, ja pracowałam na rękopisach i to właśnie w większości na rękopisach odrzuconych, bo interesowało mnie to, w jaki sposób, znajduje się taki fragment w książce, jak te pamiętniki oceniano, a bardzo często te pamiętniki, które właśnie były mało spektakularne literacko, takie możemy nazwać, to właśnie one niosły w sobie taką najbardziej przejmującą opowieść i też najbardziej z mojej perspektywy, oczywiście pamiętnik to jest jednak gatunek kreacyjny i trzeba być bardzo ostrożnym i czujnym, kiedy się go czyta. Ja jestem literaturoznawczynią z wykształcenia, więc dla mnie to jest zawsze bardzo, bardzo ważne, żeby traktować jednak taki tekst jako literaturę, ale wszystko sprawdzać. Dlatego najmniejsze detale były sprawdzane w tych pamiętnikach. Czy odległość od domu, do szkoły, do rzeki jest taka, jak podaje autorka, czy godziny lekcyjne się zgadzają, czy nazwiska się zgadzają. Oczywiście ja anonimizuję swoje autorki, ale większość tych pamiętników została wysłana. Napracowały się te kobiety i bardzo się musiały mierzyć ze sobą i musiały się też odważyć do tego, żeby to spisać, a potem no niestety, ale ktoś uznał, że są mało interesujące albo, nie wiem, oceniono je w skali od 1 na 3 i uznano, że życiorys nie przedstawiający żadnej wartości, bo takie komentarze również się pojawiały. I właśnie te fragmenty i te teksty jakoś mnie najczęściej, najbardziej poruszały i o ich ocaleniu mnie jakoś najbardziej także zależało.
Opisałam swoją biedę, całe moje życie przesunęło mi się przez głowę. Wyczytałam w gazecie, że kto chce, to może napisać. To ja se pomyślałam, opisz, ile biedy człowiek potrafi przeżyć, jak musi. Teraz bardzo przepraszam za niedobre napisanie, bo nie ma nigdzie przecinka ani kropki, bo ja niewiele z tego wiem, gdzie trzeba ich było dawać. No i przepraszam, że wszystko namalowałam małą literą, bo co do wielkich, to trochę zapomniałam, jak się którą pisze, za co najmocniej przepraszam i pięknie od serca pozdrawiam, pisała jedna z bohaterek twojej książki. Bardzo poruszyło mnie to, co napisałaś w jednym miejscu, że te pamiętniki to nie są wyłącznie wspomnienia, które możemy czytać z wypiekami na twarzy w poszukiwaniu odpowiedzi na to, jak wyglądało życie być może naszych babek, być może naszych prababek. Zresztą to wiele takich klapek się otwiera, bo ja czytając twoją książkę, te wspomnienia, które zgromadziłaś w, przepraszam za brzydkie pismo, książce wydanej przez wydawnictwo Czarne, pomyślałem o mojej prababce Władysławie, która zmarła w wieku 34 lat, osieracając piątkę dzieci, a nie była jedyna we wsi, jak się potem okazało, jak dotarliśmy do informacji i opowieści, które właśnie krążyły we wsi. I to jest ten moment, kiedy sobie przypominamy o różnych rzeczach, właśnie także zapisanych w naszym DNA, w DNA historii naszej rodziny. I dlatego być może tak bardzo poruszyło mnie to, że to, co napisałaś, wrócę do tej myśli, którą przeciąłem rozległą dygresją, że to był bardzo często wyraz w to, że bohaterki twojej książki, gromadząc te wspomnienia, wysyłając je do redakcji, tak naprawdę w jakiś sposób przywracały sobie sprawczość, to znaczy przywracały sobie podmiotowość jako elementom historii, jako podmiotom historii, a nie przedmiotom tej historii.
Tak, bo mnie za każdym, bardzo ci dziękuję za to, co mówisz i też, że podzieliłeś się tą historią o swojej prababci. Ja miałam wrażenie, i to było dla mnie w ogóle jakoś najbardziej przejmujące, że te kobiety po raz pierwszy stają się niezależne od czyjejś perspektywy. Że po raz pierwszy mogą być opowiedziane same przez siebie i zdecydować, co chcą o sobie powiedzieć. Bo wcześniej nie traktowano je jako godne opowiedzenia, jako warte opowieści, jako takie, które potrafiłyby mieć historię. Bardzo często w taki sposób traktowano, że a co taka kobieta wiejska mogła przeżyć, albo co ona mogła wiedzieć, albo czy ona jest w ogóle w stanie, nie wiem, czy jest zdolna do namysłu nad swoim życiem. To były takie kategorie, strasznie infantylizujące, bardzo paternalistyczne, bardzo też współpracowe. I w momencie, kiedy one same decydowały o tym, żeby spojrzeć na swoje życie, czym chcą się podzielić. Czasami, żeby na przykład napisać interwencję z prośbą o pomoc albo z prośbą o jakiegoś rodzaju reakcję danej instytucji, to wybierały takie elementy swojego życia i taki język, którym chciały same siebie wiedzieć i które były istotne dla nich samych, a nie dla kogoś, kto w jakiś sposób wyobraził sobie dziewczynę na wsi i takimi symbolami, takimi kolorami, takimi uproszczeniami chce dać całej reszcie. Niestety bardzo często zdarzało się tak, że nawet jeżeli tekst danej dziewczyny trafiał potem do publikacji, to właśnie mierzył się z takimi wyobrażeniami o tym, jaka ona powinna być. i jak ją sobie wyobrażał juror albo lektor, bo jeżeli ona pisała, byłam z siebie taka dumna, bo skończyłam podstawówkę z najlepszym wynikiem w klasie w latach 60., a ktoś zmienia ten fragment na byłam taka wesoła, albo ona pisze coś to zmienia na kościółek, bo najprawdopodobniej ja też nie szukam w tym jakiejś złej intencji. Mam wrażenie, że to po prostu była lepsza odpowiedź na wyobrażenie o tym, jak wiejska dziewczyna mogłaby sama siebie opowiedzieć. A ona wcale nie używała takiego słowa. Nie trzeba jej było infantylizować, bo ona nie była infantylna, tak? Znaczy, no może właśnie dlatego trzeba było, bo ona nie była infantylna w oczach takiego lektora czy takiego jurora. I no, okazuje się, że my naprawdę w bardzo specyficzny sposób mamy pomyślaną kobiecość na wsi, a one często przeciwko temu protestowały. One właśnie często i też czasami w imieniu zbiorowości występowały przeciwko takim uproszczeniom, takim uogólnieniom i często...
Oj, halo, halo? Bo to jest chyba moment, w którym znowu coś nam przeszkodziło. Jesteśmy cały czas w żywym radiu, a do tej rozmowy z Antoniną Tosiek wrócimy już za chwilę i wtedy Antonina do nas prawdopodobnie wróci.
Tu Radio Kraków Kultura.
Antonina Tosiek jest niezmiennie z nami, wróciła do nas, autorka książki Przepraszam za brzydkie pismo, Pamiętniki wiejskich kobiet, która jest pretekstem do naszego spotkania w Radiu Kraków Kultura dzisiejszego poranka. Rozmawialiśmy o tym właśnie, o tym podporządkowaniu, czy też przyporządkowywaniu opowieści, które spływały w pamiętnikach spisanych przez wiejskie kobiety, rolniczki, chłopki do różnych redakcji, podporządkowywaniu tych wspomnień właśnie jakimś wzorcom, które być może mieli w głowie redaktorzy, jurorzy i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy teraz na nieco innym etapie, bo wydaje się, że to jest ten etap właśnie przywracania tego głosu zakopanego, ocenzurowanego, okrojonego. Jestem ciekaw, czy twoim zdaniem w tym procesie właśnie powracania do, no to jest wielkie słowo, użyję go, ale z pewnym dystansem, prawdy historycznej, ale prawdy być może też właśnie życiowej, o życiu tych bohaterek, między innymi twojej książki. Czy jest właśnie coś więcej niż dążenie do tej prawdy, takiej właśnie historycznej? Czy to twoim zdaniem ma istotny wpływ i znaczenie dla w ogóle naszego myślenia o tożsamości, no, polskiej tożsamości XXI wieku?
Wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo skomplikowane pytanie i ono wymaga dosyć skomplikowanej odpowiedzi. Mhm. Znaczy, oczywiście jesteśmy wszyscy uczestnikami i uczestniczkami jakiejś sporej zmiany, bo jednak popularność tych książek, fenomen chłopek Joanny Kuziel-Frydryszak, no jest jakimś takim miernikiem tego, że jest potrzeba opowiadania i potrzeba wpisania samych siebie w opowieść i znajdywania jakichś odpowiedzi także związanych z naszą kolektywną tożsamością, ale także nie wiem, takich emocji, które mamy wobec własnej rodziny, wobec pamięci własnej rodziny i je w sobie nosimy, aczkolwiek moim zdaniem ten rytm, mimo że osoba nie przemawia, ale mam też wrażenie, że my jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie całej opowieści o zwrocie ludowym i całej opowieści o nurcie w ogóle przywracania historii ludowych, dlatego że trochę chyba zabrnęliśmy w taki kozi róg, w którym trochę ta opowieść o ludowości i o naszej tożsamości przekształciła się w produkt i została skapitalizowana przez rynek, który wie, że coś się dobrze klika i że coś się dobrze kupuje, więc trochę zabrnęła w stronę bardzo takich poręcznych uogólnień, dużych kontrastów, opowiadania o tym, że wieś to najprawdopodobniej była jedna. Doświadczenie transformacji na wsi to upadłe PGR-y, a nie cała reszta rolnictwa indywidualnego. Że wojna to jedna wojna, duża wojna, a nie ta wojna, która była i na wsi, i która była w mieście, a jeżeli była na wsi, to ona też była raczej jednorodna. I mam wrażenie, że to jest też trochę problematyczne z tego względu, że bardzo często budzi w nas niesamowicie silne emocje. emocje, że tak jak zresztą sam powiedziałeś, często koresponduje i wchodzi w dialog z naszymi własnymi doświadczeniami i doświadczeniami naszych rodzin, a to jest trochę taki skok na naszą traumę i taka próba zawłaszczenia trochę tych bardzo silnych emocji i mam wrażenie, że czasami niezniuansowania ich. I dlatego moja książka, przynajmniej bardzo się starałam, żeby tak było i mam nadzieję, że czasami ona może do tego kogoś zachęcić do przywrócenia wielości doświadczenia i różnorodności doświadczenia. Bo oczywiście są takie aspekty pochodzenia ludowego, a już z pewnością kobiety mieszkającej na wsi i ich doświadczenia wspólnego, tak? Takiego długiego trwania różnych obszarów i różnych wymiarów opresji. One niestety były ciągłe i one niestety miały jakieś swoje kilka wariantów, ale raczej się faktycznie powtarzały, ale cała reszta dekoracji była inna i wszystkie inne jakieś czynniki czy różne historyczno-polityczne uwarunkowania, one były bardzo różnorodne i często się zmieniały. Dlatego opowiadanie tego taką jedną narracją i jedną taką liniową, trochę tunelową opowieścią, na przykład o PRL-u, myślę, że trochę więcej nam komplikuje tak naprawdę i trochę więcej nam w ogóle zakrywa, niż odkrywa, że jesteśmy w takim momencie, kiedy nam trochę drzewa zaczęły przysłaniać las. I mnie też bardzo zależało na tym, żeby jednak odzyskać trochę bardzo konkretne bohaterki. Ja na końcu książki przywołuję z imienia moje bohaterki, które są cytowane, bo zależało mi, żeby poza opowieścią o wiejskiej kobiecie w czytelniku i czytelniczce została też Janina, Maria, Marianna, Cecylia, Katarzyna i cała reszta moich ulubionych pamiętnikarek.
A no właśnie, to jest, faktycznie to jest to zakończenie, które jakoś tak silnie mi się też wgryzło w pamięć. Nawet sobie tak otwieram tutaj. No właśnie, dlatego chciałabym, żeby poza zbiorowymi określeniami, takimi jak pamiętnikarki, chłopki, rolniczki, mieszkanki wsi, po skończonej lekturze pozostały z czytelnikami, czytelniczkami przede wszystkim one i tutaj tych kilkadziesiąt nazwisk się pojawia. To jest taki bardzo wzruszający moment. I zastanawiam się w związku z tym, bo to może też jest uproszczenie, ale może spróbujemy. Czy są jakieś takie opowieści właśnie, które wyczytałaś z tych rękopisów, właśnie no, zapisanych na różnych materiałach, nie tylko w zeszytach, które z tobą zostały, ale z różnych względów. Nie tylko dlatego, że zrobiło ci się smutno czy przykro, bo komuś było tak źle w życiu, ale właśnie być może były takie momenty, w których uśmiechnęłaś się w duchu i pomyślałaś sobie, wow, to jest coś, czego się nie spodziewałam. Ciekaw jestem, czy są jakieś takie właśnie historie, które z tobą zostały, tak osobiście.
Oj, tak, oczywiście, że tak. Część z nich niestety nie weszła do książki, bo no, z różnych względów. Czasami, bo widać, że one są trochę bardziej kreacyjne, trochę bardziej literackie, czasami, bo miałam jakieś wątpliwości co do ich wiarygodności. Jednym z takich pamiętników jest romans w PGR-ze. Jest zapisany jako powieść romansowa w PGR-ze i tam się dzieją absolutnie wszystkie rzeczy, łącznie z uniesieniami w stogach siana, łącznie z pracą zmianową, łącznie z wzajemnym przymierzaniem swoich kombinezonów, absolutnie. Pisała ją dziewczyna, miała 19 lat. Uwielbiam ten pamiętnik, uważam, że jest, no jest naprawdę wyjątkowy. Kolejna historia to jest jedna z działaczek koła gospodyń wiejskich, która u progu lat 60. pisała, że ona ma taki plan, żeby w większości kół gospodyń wiejskich załatwić kursy fryzjerskie, tak żeby koła gospodyń wiejskich mogły delegować jedną konkretną dziewczynę, na fryzjerkę i na krawcową, żeby ona mogła potem otworzyć salon fryzjerski i układać dziewczynom i kobietom na wsi, a do tego odpowiednio skrajać dobrze uszyte sukienki i dobrze uszyte spódnice. No i jeszcze moja absolutnie ukochana pamiętnikarka, która się urodziła jeszcze no, na przełomie XIX i XX wieku, czyli Maryśka, która pisze o pierwszym zbliżeniu ze swoim mężem Jaśkiem i pisze o podchodach w ogóle tego męża i pisze, że on był fajny w sumie, no to miał żarty i przynosił jej bonbony, a potem to pierwsze zbliżenie było raczej rozczarowujące i ona pisze, jeżeli na to cała ta parada, to lepiej to ze sobą skończyć. Potem podobno było super, tak pisze Maryśka, ale jej poczucie humoru, taka jej rubaszność, ale też jej otwartość i taka bezpretensjonalność absolutna zupełnie mnie ujęły. I to bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bo to jest ważne. W tych pamiętnikach też jest wiele humoru. Poza tym, że one oczywiście są trudne, bo na początku nawet cytuję taki fragment jednego pamiętnika, w którym autorka pisze, że tak naprawdę to większość tych tekstów będzie nadesłana przez kobiety nieszczęśliwe, bo to trzeba być nieszczęśliwym, żeby chcieć opowiedzieć. Ale pamiętników ciepłych, pamiętników, w których pojawia się szczęście, w których pojawia się też miłość, jest w tej książce także trochę.
To ja w takim razie, jeśli pozwolisz, przywołam jeden ze swoich ulubionych cytatów z tej książki, Gacianka. To był 1937 rok. Wstęp do opowieści, szanowni państwo, jest taki, że no, wyglądało to nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, dlatego że małżeństwo zaaranżowane po interesach, przymuszenie do małżeństwa, ale pisze autorka w pewnym momencie tak. Po odbyciu się ślubu i wesela mój mąż podobał mi się ponad wszystko. Zjednał mnie sobie swoim zachowaniem się w stosunku do mnie. Nie narzucał mi się wcale i ponieważ byłam przemęczona tym weselem, a potem przypadła regularność, czekał bardzo cierpliwie i za tydzień dopiero byłam prawdziwą mężatką. I w pożyciu małżeńskim jest taki delikatny i taki dobry, takie dobre ma serce, że po roku naszego pożycia kochałam go i kocham bardzo gorąco. No i to jest bardzo piękne. I ja się uśmiecham bardzo szczerze i zostawiam państwa z tymi słowami. Zmierzamy do końca naszego spotkania pod pretekstem właśnie odbywającego się premiery najnowszej książki Antoniny Tosiek, przepraszam za brzydkie pismo, Pamiętniki wiejskich kobiet. My dosłownie przemknęliśmy po powierzchni tych problemów, które udało się autorce opisać, więc warto tam zajrzeć. A jeśli państwo mieliby chęć, żeby tam zajrzeć, ale nie i koniecznie wybierać się do księgarni, to proszę napisać na tadeusz.marek@radiokraków.pl, dlatego że mam dla państwa książki i chętnie je państwu rozdam. Antonino, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję też, że przyniosłaś nam, przybyłaś z całym zwierzyńcem, bo tego nie wiesz, ale w trakcie naszej rozmowy i odezwały się ptaki, i odezwał się pies, a ty nam tak do końca nie uciekłaś i to się udało. Udało się to połączenie.
Radio Kraków Kultura.